Dlaczego wydarzenia z 15 sierpnia 1920 roku nazywane są cudem? W jaki sposób Polakom udało się odnieść zwycięstwo nad przeważającymi siłami Sowietów? Jakie znaczenie miała gorąca modlitwa narodu w tamtym czasie do Boga Rodzicy? Kim jest Maryja, której zaśnięcie czci dzisiaj Kościół katolicki? O dogmatach odnoszących się do Matki Boga i maryjności Polaków w audycji Tajemnica Maryi w rocznicę cudu nad Wisłą. Ewa Dąbrowska, zapraszam. Dzisiaj w Polsce obchodzone jest wyjątkowe święto – maryjne, kościelne, a jednocześnie państwowe i wojskowe. 15 sierpnia 1920 roku pod Warszawą, wzdłuż linii Wisły, od Dęblina i Puław na południu po Płock, Włocławek, Toruń i Grudziądz na północy, została stoczona jedna z najbardziej decydujących bitew w dziejach świata. Polska właściwie nie była celem Rosji sowieckiej. Agresja wymierzona była w Europę. Lenin sprecyzował przygotowywany na nasz kraj atak w przemówieniu 5 maja 1920 roku. Zakończył je hasłem „Naprzód na zachód, przez trupa białej Polski, do serca Europy”. Napisali o tym ksiądz Józef Maria Bartnik i Ewa Storożyńska w publikacji „Matka Boża Łaskawa, a cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski”. W sierpniu 1920 roku stojąca u wrót stolicy Armia Czerwona miała wielokrotną liczebną przewagę nad naszymi siłami. Bolszewicy byli absolutnie pewni zwycięstwa. Ustalili nawet datę zajęcia Warszawy i przejęcia władzy w Polsce na 15 sierpnia. W Wyszkowie czekał już tymczasowy rząd z Konem, Dzierżyńskim i Marchlewskim na czele. W Warszawie bolszewickich wyzwolicieli oczekiwała komunistyczna piąta kolumna, 40-tysięczna rzesza robotników, która miała godnie przywitać swoich oswobodzicieli i wraz z nimi roznieść pył warszawskich burżujów i krwiopijców. Warszawa była praktycznie bezbronna. Polska, która cieszyła się wówczas niepodległością od niespełna 2 lat, padła przed Bogiem i Jego Matką na kolana. Modlono się wszędzie, nie tylko w kościołach. Od Starówki w Warszawie, siedzibie Matki Bożej Łaskawej, patronki miasta, aż do kościoła Świętego Krzyża, tłum trwał na modlitwie dzień i noc. Przed figurą Najświętszej Panny, która znajdowała się na otwartej przestrzeni krakowskiego przedmieścia, czuwano i modlono się bez przerwy. Na Jasnej Górze Episkopat Polski wraz z tysiącami wiernych też słał błagania do Królowej Polski. Zawierzał losy bolszewicko-polskiej wojny Pani Narodu Polskiego.
Na froncie to były nastroje takie, od morza do morza. To była przepowiednia królowych cywilni. Tym żyliśmy, bo byliśmy głodni, a tym duchem trzymaliśmy się.
Wspominał w wieku 102 lat najstarszy weteran Bitwy Warszawskiej, kapitan Stanisław Wycech, który zmarł w 2008 roku w wieku 106 lat. W 1920 na przedpolach stolicy udało się ocalić nie tylko Warszawę i Polskę, ale całą Europę. Biorąc pod uwagę proporcje sił Polski i Rosji, nie byłoby to możliwe bez jakiejś wyjątkowej interwencji opatrzności. Mówi ksiądz Henryk Małecki, historyk Kościoła. Jego zdaniem określenie cud nad Wisłą kryje wiele znaczeń.
Jeśli mówimy cud nad Wisłą, to wcale nie chcemy umniejszać geniuszu naszych dowódców, bohaterstwa i poświęcenia żołnierza polskiego. To młodzi chłopcy, 16-20-kilkuletni. Natomiast rzeczywiście było to coś niesamowitego. Front w tym czasie rozciągał się na długości prawie 800 kilometrów. Wyruszyła na nas armia ponadmilionowa. Zdziczała w bratobójczej walce, w wojnie domowej.
Ważną postacią tamtych dni był ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan oddziału złożonego ze studentów i licealistów.
Ten moment, kiedy bolszewicy chcą się wlać całą masą w wyrwę w froncie, on podrywa po śmierci dowódców, podrywa tych młodych chłopców do walki z krzyżem na czele, prowadzi ich i w pierwszej sekwencji tego ataku ginie. Ale ci chłopcy jak zobaczyli, że zginął ich kapelan, ci nieopierzeni rzucili się na bagnety. Szał był taki, że bolszewicy dali tyły.
Po stronie polskiej zginęło 4,5 tysiąca żołnierzy, 22 tysiące zostało rannych, a 10 tysięcy uznano za zaginionych. Szkody wyrządzone Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że 25 tysięcy poległo lub było ciężko rannych, 60 tysięcy trafiło do polskiej niewoli, 45 tysięcy zostało internowanych przez Niemców. W nagraniach Radia Wolna Europa zachowały się wspomnienia Mieczysława Lisiewicza, oficera sztabu generała Władysława Sikorskiego, który po latach podkreślał, że w polskich szeregach wszyscy mieli świadomość, że wojna z Sowietami musi zostać wygrana.
Wojna ta nie była zwykłą wojną. W razie przegranej nie chodziłoby o stratę tego czy innego skrawka ziemi, lecz o to, czy Polska będzie w ogóle istnieć. Dla Polski była to walka o niepodległość. Dla Europy problem, czy Azja przesunie swe granice nad Ren. Wreszcie dla świata, czy ludzie będą żyli we względnym szczęściu, czy też będą wegetować pod terrorem Czeki.
Krwawe walki w 1920 na przedmieściach stolicy trwały kilka dni, wspominał Antoni Skiba, oficer 1. Pułku Szwoleżerów imienia Józefa Piłsudskiego. Zadaniem jego pułku było powstrzymanie ataku bolszewickiego Korpusu Kawalerii Gajchana.
W przeciągu kilku dni rozbiliśmy siły piechoty 4. Armii Bolszewickiej, zanim nadeszła kawaleria Gajchana. Po raz pierwszy samochody pancerne wspierały naszą słabą piechotę. Walki były szybkie i niezwykle krwawe. Wzięliśmy do niewoli tysiące jeńców. Oddziały kozackie walczące z nami zniszczyliśmy całkowicie, zdobywając niezliczone ilości taborów kozackich załadowanych rabunkiem.
Michał Lisiewicz ocenił, że początkiem klęski Sowietów było wyparcie ich z okolic Pułtuska.
Armia Czerwona przyjęła uderzenie, lecz go nie wytrzymała i cofnęła się za Nasielsk. Za Nasielskiem przyjęła jeszcze raz uderzenie i po raz drugi zmuszona została do odwrotu. Dnia 17 jeszcze raz spróbowała stawić czoła, lecz rozbita opuściła Pułtusk. Pułtusk został zdobyty i z tą chwilą rozpoczęła się klęska bolszewicka.
To było wybronienie niepodległości odzyskanej po kilkudziesięciu latach. Potrafiliśmy stworzyć własne wojsko. Z zupełnie odrębnych, często przeciwstawnych sobie elementów ludzi z armii zaborczych, z legionów polskich, z polskiej organizacji wojskowej, z korpusów polskich w Rosji i z poboru. I ta armia okazała się bardzo skutecznym orężem. Potrafiła to państwo obronić. Dzięki temu stworzyliśmy taki mit założycielski.
Mówił profesor Janusz Cis, historyk i wieloletni dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej 15 sierpnia też był obchodzony jako święto wojska.
W 1941 roku na przykład w Grenoble, w Armii Polskiej na wschodzie, w dużym oddaleniu i przy braku naprawdę jakiejś pomocy dydaktycznych, naukowych, to święto było ważne dla środowiska, które działało w Jerozolimie, które wydawało taki periodyk Na Straży, albo ci, którzy wydawali Pion w Bejrucie. To było święto naprawdę istotne.
Święto Wojska w czasie II wojny światowej i w latach 1945-89 było pielęgnowane. Duże zasługi ma w tym środowisko polonijne. Władze komunistyczne pomijały tradycję 15 sierpnia, ale Polonia na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, każdego roku przypominała historię Bitwy Warszawskiej i oręża polskiego. Od czasów obalenia komunistycznej dyktatury powróciła tradycja Święta Wojska w sierpniu. Nierozerwalnie z tym dniem wiążą się też obchody w Ossowie pod Warszawą, gdzie toczyły się walki w 1920 roku. W sanacyjnej Polsce oficjalnie podawana przyczyna cudu nad Wisłą, czyli nagłego odwrotu zwycięskiej do tej pory Armii Czerwonej spod bram Warszawy, był tylko geniusz marszałka Piłsudskiego. Napisał ksiądz Józef Maria Bartnik. Podkreślił, że fakt cudownej interwencji przemilczano zarówno w przedwojennej Polsce, jak i później w czasach rządów komunistycznych. W 1999 roku na cmentarzu ofiar wojny w Radzyminie modlił się papież Jan Paweł II. Powiedział: Bitwa 1920 roku była wielkim zwycięstwem wojsk polskich, wymodlonych przez naród.
Tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane cudem nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową.
W 1920 roku w polskich domach i świątyniach słychać było słowa modlitwy. Gdy naród jest w potrzebie, by zwalczyć antychrysta, przybądź z pomocą z nieba, łaskawa Matko, Przeczysta. Papież Polak wielokrotnie odwoływał się do cudownego zwycięstwa 15 sierpnia 1920. Miało ono dla niego osobiste znaczenie.
Urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.
W 1920 roku doszło do cudu, który został potwierdzony przez naocznych świadków. Przypomina ksiądz Józef Bartnik. Napisał: setki bolszewików atakujących polskie oddziały w bitwie o dostęp do stolicy zobaczyły postać Matki Bożej. To pojawienie się na niebie wywołało wśród soldatów strach, przerażenie i panikę, której nie sposób opisać. Naoczni świadkowie wydarzenia, zahartowani w boju, nie bojący się ani Boga, ani ludzi, programowi ateiści, na widok postaci Maryi, groźnej jak zbrojne zastępy, rzucali broń, porzucali działa, tabor, aby w nieopisanym popłochu na oślep, pieszo i konno salwować się ucieczką. Przerażenie, jakie wywołało ujrzane zjawisko i paniczny strach były tak silne, że nikt nie myślał o konsekwencjach ucieczki z pola walki, karze śmierci dla dezerterów. Uciekinierzy poczuli się bezpieczni dopiero w okolicach Wyszkowa. I stąd od ich słuchaczy pochodzą pierwsze relacje o tym wstrząsającym wydarzeniu. Piętnastego sierpnia obchodzone jest w naszym kraju Święto Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 15 sierpnia Kościół świętuje wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jej zaśnięcie.
Źródłem informacji, tych najrzetelniejszych na temat Maryi, oczywiście jest Pismo Święte, bo oczywiście mamy i apokryfy, i opowiadania, i tradycje. Co do wieku, bardzo trudno określić. Ostatnio, przygotowując materiały na uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, spotkałem wzmiankę, że miała wtedy około 50 lat, a więc była bardzo młoda jeszcze.
Ksiądz Krzysztof Krzemiński, jestem księdzem diecezji toruńskiej, pracuję na Wydziale Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym. Moja specjalność to teologia dogmatyczna, natomiast także jestem w diecezji toruńskiej odpowiedzialny za dialog z innymi religiami i za ruch ekumeniczny.
Istnieją cztery dogmaty w Kościele katolickim, które dotyczą Najświętszej Marii Panny. Przeksiędza, ale od początku, co to jest dogmat?
Dogmat dzisiaj jest niezrozumiany. Dogmat, dogmatyzm jest mylony. Dzisiaj odbiera się potocznie, że ktoś, kto jest dogmatykiem na przykład, to jest człowiekiem, z którym nie da się dyskutować, jest fundamentalistą. Dogmaty są takimi pewnikami, które słyszę, że ograniczają naszą wolność. Nie, nie ograniczają, dlatego że dogmat mogę przyjąć, nie muszę go przyjąć.
Kościół jedynie wyraża prawdy zawarte w objawieniu, ale człowiek jest omylny. Czy my możemy być pewni prawidłowego odczytania, prawidłowego zinterpretowania prawdy? Ja myślę, że wiele osób zatrzymuje się w tym miejscu i po prostu nie ufa Kościołowi z tego względu.
Wróćmy jeszcze raz do dogmatu, bo do końca nie powiedzieliśmy, czym tak naprawdę do końca jest dogmat. Jest prawdą, którą Kościół jako objawioną przez Boga odczytuje i jako taką, a więc objawioną przez Boga, też podaje do wierzenia. Nie ma więc dogmatów, które są wymysłem Kościoła. Oczywiście jedne są wprost objawione, inne z objawienia wynikają, wyprowadza je się metodą racjonalnego namysłu, wnioskowania. Ale nie ma właśnie dogmatu, który nie byłby objawiony, nie byłby osadzony w objawieniu nadprzyrodzonym, w objawieniu Bożym. Ta interpretacja nie opiera się na autorytecie ludzkim. Papież Benedykt XVI, kiedy rozpoczynał inaugurację swojego pontyfikatu, powiedział, że papież jest omylny. Muszą być spełnione konkretne warunki, żeby mówić rzeczywiście o nieomylności, o dogmacie nieomylności. Ale wróćmy jeszcze, na czym się opiera ten dogmat, właśnie ta nieomylność Kościoła. Otóż nie opiera się na człowieku. Nie opiera się na biskupie, na papieżu, jako człowieku, natomiast opiera się na asystencji Ducha Świętego. Tutaj mamy chociażby w Ewangelii świętego Jana zapowiedzi Jezusa, że otrzymacie innego parakleta, ducha prawdy, który was doprowadzi do pełni prawdy. Z mojego weźmie, mówił Jezus, i doprowadzi was do pełni prawdy. Odkrywamy, że to, co Kościół nauczał, co zyskuje charakter nieomylności, jest z nauczania Jezusowego, jest tym nieustannym odczytywaniem pod wpływem działania Ducha Świętego, także wyzwań współczesności, prawdy już objawionej przez Chrystusa.
Objawienie jest niereformowalne i można powiedzieć skończone, ale to nie znaczy, że nie mogą być ogłoszone kolejne dogmaty.
To, co dotyczy naszego zbawienia, co jest konieczne do naszego zbawienia, zostało nam już rzeczywiście objawione. Kościół naucza, że zamyka to się ze śmiercią ostatniego z apostołów, a więc świętego Jana, ponieważ on jest tym bezpośrednim świadkiem Chrystusa. Więc nic dzisiaj nowego nie będzie. Tutaj mamy sprawę bardzo szeroką, znowu jak sprawa objawień prywatnych. Natomiast to, że zostało nam objawione, nie znaczy, że zostało odczytane przez Kościół. Zatrzymajmy się przy dogmacie niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ogłoszony 8 grudnia 1854 roku, nie znaczy, że dopiero w XIX wieku Kościół odkrył prawdę o tym, że Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Ta prawda jest obecna w wierze Kościoła od początku. Skoro Maryja zrodziła czystego, nieskalanego Syna Bożego, więc to naczynie, którym była, nie mogło zostać w jakikolwiek sposób skażone. Problem był teraz, jak to pogodzić, jak wytłumaczyć prawdę o tym, że każdy człowiek, który rodzi się z grzechem pierworodnym. Jak połączyć to z tym, że jest jedyny odkupiciel Jezus Chrystus. I dopiero właśnie Don Scott zaproponował określenie, że została zachowana, zachowanie od grzechu jako wyższa forma odkupienia na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa. A więc zachowano chrystocentryzm, że jedynym odkupicielem jest Jezus Chrystus i Maryja mocą tych właśnie zasług Chrystusa uprzedzająco została od grzechu pierworodnego zachowana. Tu warto zwrócić uwagę, że właśnie papież rozpisał takie pytania do episkopatów całego świata i otrzymał druzgocąco pozytywne odpowiedzi, że właśnie Maryja jest odczytywana w wierze ludu na całym świecie jako czysta, jako nieskażona grzechem.
W Piśmie Świętym można znaleźć słowa: nie ma ani jednego sprawiedliwego, albo w Magnifikat, gdzie Matka Najświętsza mówi podczas nawiedzenia świętej Elżbiety: wielbi dusza moja Pana, rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. No i tutaj przeciwnicy Matki Bożej dopatrują się w tym stwierdzeniu właśnie tej grzeszności Maryi, która sama się do swojej grzeszności przyznaje, że ona potrzebuje Zbawcy, czyli była grzeszna.
To, że Maryja potrzebuje Zbawiciela, to już powiedzieliśmy, bo jej zachowanie od grzechu pierworodnego jest wyłącznie mocą Chrystusa. I tu, gdybyśmy interpretowali, jeżeli ktoś chciałby widzieć w Maryi osobę samozbawiającą się, to popełnia ogromny błąd. Wszystko, co Maryja ma, wypływa właśnie z jednej prawdy, z jednego wyboru, do roli Matki Bożej. Świętość Maryi jest konsekwencją bycia matką. Jej dziewictwo jest związane ściśle z darem zbawienia. Jej wniebowzięcie jest ze względu na to, że była matką Syna Bożego, bo w centrum tajemnicy wniebowzięcia Maryi stoi Chrystus, który wziął swoją mamę do siebie.
O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Pismo Święte milczy. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny jest najmłodszy. Z 1950 roku. Teologowie stawiają dwie tezy. Albo wniebowzięcie poprzedziły śmierć i zmartwychwstanie Maryi, albo jeśli Matka Najświętsza nie umarła, to wniebowzięcie zostało dokonane w momencie zakończenia jej ziemskiego życia. No i dlatego nie mówimy o śmierci, ale o zaśnięciu. W jednym i drugim przypadku ciało nie mogło ulec rozkładowi.
Sięgnijmy do samej formuły dogmatyzującej. Ona właśnie pozostawia otwartą sprawę. Mówi: po zakończeniu ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Nie ma tutaj rozstrzygniętego, czy umarła i zmartwychwstała, czy została zachowana od śmierci.
Niektóre źródła podają, że Matka Boża jeszcze żyła około 15-20 lat po zmartwychwstaniu Syna. Miała dokończyć żywota pod opieką świętego Jana. Wiemy, że Chrystus z krzyża przekazał swojemu ukochanemu uczniowi, właśnie świętemu Janowi, Matkę Najświętszą. I dalsze losy Maryi to tajemnica.
papież Jan Paweł II w jednej katechezie powiedział o śmierci Maryi. Wschód chrześcijański mówi o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny. Dla mnie, powiem szczerze, że jeżeli śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego, to wnioskuję, że jeżeli Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, to także została zachowana od śmierci w naszym rozumieniu.
Wierzymy, że Matka Najświętsza, Matka Boża, została z duszą i ciałem wzięta do nieba.
Tak podaje dogmat, odczytując, kim była Maryja, a także jakie są konsekwencje zmartwychwstania Chrystusa. Bo tak naprawdę tajemnica wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jest właściwie spełnienie obietnicy, którą Jezus dał nam ludziom, że my będziemy także w krainie życia. I więc to, co sam dokonał Chrystus, przezwyciężył moc śmierci, zmartwychwstał, to właśnie do siebie, tej rzeczywistości, która jest pełna życia i miłości, właśnie zabrał Maryję.
Beata Maria, Vergine di Fatima, accogli con benevolenza
Matko Boża Fatimska, przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach. Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra. Ożywiaj i umacniaj wiarę. Wspieraj i rozjaśniaj nadzieję. Rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie. Prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore.
Dogmat o Bożym macierzyństwie. Matka Boża jest rodzicielką. Jezus Chrystus wziął ciało z Maryi, ze swojej mamy, dlatego posiada ona godność, która stawia ją ponad wszystkie inne stworzenia. Jest Bożą rodzicielką, ponieważ jej Syn jest prawdziwym Bogiem. No i tutaj dotykamy tajemnicy Trójcy Świętej. Proszę księdza, zanim Pan Jezus się narodził, to przecież istniał.
Musimy tutaj uświadomić sobie dwa porządki: wieczności, nadprzyrodzoności i porządek czasowości czy stworzenia. Kim jest Jezus Chrystus, ten, który się narodził z Maryi? To przede wszystkim Syn Boży, wcielony Syn Boży, a więc druga osoba Trójcy Świętej. Jako osoba boska istnieje wiecznie, natomiast jako wcielony Syn Boży ma swój początek w czasie. I właśnie tym pierwszym momentem zaistnienia Syna Bożego w rzeczywistości stworzonej, kiedy właśnie przyjął ciało z Maryi, Najświętszej Maryi Panny, to jest moment właśnie poczęcia, czy moment zwiastowania, kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, a Duch Święty sprawia, że ona poczyna Syna Bożego. Także musimy rozróżnić istnienie wieczne drugiej osoby boskiej, Syna Bożego, i istnienie w czasie. Teologowie to określają uczasowieniem się, czy wejściem w czas. Niektórzy mówią o tak zwanym samoograniczeniu się Boga, że właśnie ten wieczny Bóg przyjmuje granice skończoności, przyjmuje nasz porządek stworzenia.
No i tu rodzą się kolejne pytania. Czy to możliwe, aby stworzenie mogło urodzić Stwórcę? Ten Bóg nieograniczony, który nie ma początku ani końca, ma matkę. Czy Matka Boża przekazała Panu Jezusowi wyłącznie człowieczeństwo, czy miała udział także i w bóstwie Chrystusa?
Sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Oczywiście nie może być tak, że człowiek rodzi Boga. Wobec tego, jak to się dokonało, dlaczego do Maryi odnosimy tytuł Matka Boża, Theotokos? Tutaj musimy się troszkę uzbroić w cierpliwość i spokojnie posłuchać. To, co już powiedziałem, że w momencie poczęcia wieczny Bóg, a więc druga osoba boska, przyjmuje ciało. I od tego momentu, pierwszego momentu poczęcia, pod sercem Maryi istnieje osoba boska, Słowo, stało się ciałem, które jest wieczne, a istnieje w czasie. Słowo przyjmuje ciało. To jest Boży wybór. Maryja, dając ciało, nie daje początku osobie boskiej. Bo osoba boska, Syn Boży, jest po prostu wieczny, Słowo jest wieczne. Daje tylko ciało. Natomiast kiedy dochodzi do zrodzenia, rodzi Jezusa z duszą i ciałem, a więc nie rodzi samo ciało, tylko rodzi osobę. To Słowo, które przyjęło ciało, jest Bogiem. I w tym sensie mówimy, że jest Matką, precyzyjniej Syna Bożego, a Matką Bożą.
Kościół katolicki przyjął ten tytuł, nadał ten tytuł Marii z Nazaretu w 431 roku. A propos tytułów, Maryja jest nie tylko Matką Boga, ale także i Matką ludzi, wszystkich ludzi. Zrodziła nas dwukrotnie, pisze ksiądz Jan Maria Vianney, we wcieleniu i u stóp krzyża, jest więc podwójnie naszą Matką.
Tu by trzeba dopowiedzieć, sobie zresztą mówi o duchowym macierzyństwie Maryi. Pod krzyżem, kiedy właśnie umiłowany uczeń zostaje oddany pod opiekę matki, przyjmuje ją do siebie, a ona staje się jego matką. To jest to macierzyństwo duchowe i skoro to czyni Chrystus z wysokości krzyża, w momencie odejścia z tego świata, a wiemy, że w takich momentach podejmuje się najbardziej radykalne i najbardziej doniosłe, będące wypadkową całego życia decyzje, to myślę, że tutaj kwestionować autorytetu czy decyzji Jezusa nie możemy. Natomiast sposób rozumienia. Kościół mówi, że po wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny to macierzyństwo nie ustało, ale jest jeszcze intensywniejsze, no, będąc bliżej źródła miłości swojego Syna, jeszcze skuteczniej może się za nami stawiać, jeszcze bardziej może nam służyć miłością, wypraszać łaski.
Istnieje nabożeństwo, które wynagradza 5 różnych zniewag, bluźnierstw, które ranią niepokalane serce Maryi. Zrodziło się wraz z objawieniami w Fatimie w 1917 roku. Matka Boża mówiła wtedy o tym, że ludzie ją obrażają. Istnieją bluźnierstwa przeciwko jej niepokalanemu poczęciu, bluźnierstwo przeciw jej dziewictwu, przeciw jej boskiemu macierzyństwu, nieuznaniu w niej matki ludzi. Istnieją znieważenia czynione przez tych, którzy wpajają w serce dzieci obojętność, pogardę, odrazę do Maryi zawsze dziewicy i odrazę czynioną przez tych, którzy znieważają ją w jej świętych wizerunkach. Świat wciąż nie wierzy nie tylko w macierzyństwo Maryi, ale także w jej dziewictwo. Tutaj przeszliśmy do kolejnego dogmatu. Proszę księdza, jak połączyć dogmat o zawsze dziewicy, Maryi zawsze dziewicy, z narodzeniem Pana Jezusa? Jak pogodzić wiarę z anatomią i fizjologią porodu?
Rzeczywiście tu głowa musi zacząć boleć, jeżeli się nad tym zaczynamy zastanawiać. Jedną z podpowiedzi jest to, że z dziewicą Maryi nie mają kłopoty ci, którzy przyjmują jednak, że Jezus Chrystus jest poczęty z Ducha Świętego, że się począł z Ducha Świętego. A więc nie ma ziemskiego Ojca. Otwieramy się tutaj na tajemnicę Bożą. Robimy jeden krok. Myślę, że kiedy stajemy wobec tajemnicy dziewictwa Maryi, prawdy o dziewicy Maryi, jest zaproszenie dla nas, byśmy zrobili także drugi krok. Jeżeli Pan Bóg potrafi zaingerować przez Ducha Świętego, więc dlaczego nie może praw natury zawiesić, także jeżeli chodzi o dziewictwo? Myślę, że tutaj też w rozumieniu dziewictwa jest bardzo ważne, żebyśmy nie sprowadzali dziewictwa do poziomu tylko ciała, do biologii. Teraz słyszymy, że jest jakaś tam metoda przywracania chyba oznak dziewictwa. Doskonale rozumiemy, że to nie o to chodzi, że dziewictwo jest czymś więcej niż tylko własnością ciała. Chodzi o wymiar duchowy i gdy tutaj to wszystko uświadomimy sobie głębiej, to oczywiście nie kontestując tego, co Kościół naucza, że jest dziewicą przed, w trakcie i po, pozostaje nam przyjąć z otwarciem na Bożą ingerencję, na Boże działanie, tak jak było w zwiastowaniu, to myślę, że jeżeli otworzymy się na wymiar duchowy, to nam jakby pomoże to zrozumieć, że Maryja, otwierając swoje serce na Chrystusa, tą świętością, tą czystością promieniowała w całym swojej osobie. I powiem szczerze, że ja już osobiście nie rozważam tego, co jest na czubku szpilki, tylko odczytując czystość ducha, mi osobiście powiem, jest łatwiej zrozumieć właśnie dziewicę Maryi także.
Nie jeden kapłan gimnastykuje się, odpowiadając na pytania dotyczące czy dziewictwa Maryi, czy innego z trzech pozostałych dogmatów.
Matka Boża nie chce być czwartą osobą boską, ani też nie chce być totalnie marginalizowana. Ja miałbym pytanie takie bardzo delikatne. Czy rzeczywiście jesteśmy wierni objawieniu? Dlatego o tym mówię, że w XX wieku, kiedy rozpoczął się dialog ekumeniczny, to właśnie między innymi naszymi braćmi chrześcijanami, protestantami, dokonało się w pewnym sensie odkrycie Maryi. Taka była sytuacja na przykład po jednym z kazań w czasie tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan, które wygłosił w Opolu arcybiskup profesor Alfons Nosol na temat Maryi. Po tym kazaniu pytali go się bracia protestanci, skąd to wziął, a my od waszego Lutra. Gdzieś chyba w biegu czasu, wieków zagubiliśmy niektóre rzeczy i warto wracać rzeczywiście do źródeł. przygotowując się do naszej rozmowy, spotkałem materiały, w których zaczynają odkrywać coraz bardziej i mówi się raczej, że Marcin Luter do końca był zwolennikiem i czcicielem Matki Bożej. Pytanie, ile właśnie z tego samego Marcina Lutra, z jego myśli bardzo głębokiej, chrystologicznej, dzisiaj odnajdujemy. Myślę, że bardzo pomocne w zrozumieniu, też w odkrywaniu roli Maryi jest ubiblijnienie. Na pewno Kościół rzymskokatolicki dzięki Soborowi Watykańskiemu II bardziej biblijnie odczytuje prawdę o Maryi. Taka perspektywa wiodąca dla Soboru to jest wpisanie Maryi w tajemnicę Chrystusa i w tajemnicę Kościoła. Maryja nie jest właśnie czwartą ani trzecią osobą w miejsce Ducha Świętego, ani nie jest też czwartą osobą boską. Maryja jest po prostu stworzeniem, choć oczywiście w tym stworzeniu najdoskonalszym. Jest tą, o której pięknie Jan Paweł II mówi, że poprzedza nas w pielgrzymce wiary, że idzie na jej czele. Bardzo ważna rzecz, która tutaj też, jeżeli chodzi o różnicę zdań, o pewne uprzedzenia, rodzi się z tego, że niejednokrotnie te emocjonalne takie troszeczkę formy przeżywania kultu maryjnego były odbierane, czy są odbierane jako nauczanie dogmatyczne. Natomiast pomocą w tej chwili ogromną w dialogu ekumenicznym jest tak zwana hierarchia prawd wiary. I na czele tych prawd wiary stoi tajemnica Trójcy Świętej, misterium Chrystusa, misterium wcielenia. Widzimy, że wszystkie dogmaty maryjne, czy cała tajemnica Maryi, odczytywanie osoby Maryi jest we właściwej perspektywie, gdy jest odczytywana w tajemnicy Chrystusa.
Matka Najświętsza w innych religiach monoteistycznych darzona jest szacunkiem, chociażby u muzułmanów.
Rzeczywiście Maryja jest i znana, samo na przykład imię Mariam, to jest oddająca cześć Bogu. Jedna z czterech doskonałych kobiet w islamie. Ze względu właśnie na urodzenie Jezusa, ale Jezusa rozumianego nie jako Zbawiciela, nie jako Syna Bożego, tylko jako proroka, posłańca Allaha i tego, który zapowiada przyjście Mahometa. Tytuł Matki Bożej jest uznawany oczywiście za bałwochwalstwo, no bo jeżeli Jezus jest tylko prorokiem, to absolutnie Maryja nie może być Matką Bożą. Natomiast co zaskakujące, że jest odczytywana jako dziewica. Niektóre tradycje muzułmańskie przyjmują prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi, że właśnie wydała na świat w stanie panieńskim Jezusa, który miał zapowiedzieć przyjście Mahometa. Urodzenie Jezusa nastąpiło nie w stajni, ale na pustyni. To takie najistotniejsze rysy.
Jednak Ewangelia wyraźnie mówi o czterech braciach Jezusa, o jakichś siostrach. Czy nie jest to cieśla, pytają zdumieni jego mądrością mieszkańcy Nazaretu, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry?
Powiem więcej, co jakiś czas jesteśmy karmieni wiadomościami, że od gry do grób brata Jezusa. Także można to jeszcze bardziej zdramatyzować, to pytanie. Odpowiedź dają bibliści dość prostą. Otóż język semicki nie zna rozróżnienia jak u nas. Brat stryjeczny, kuzyn i tak dalej. I dlatego ci, którzy u nas są określani w języku polskim jako rodzeństwo w drugiej, trzeciej linii, w kulturze semickiej są określani po prostu bracia i siostry. Natomiast czy miał Pan Jezus miał braci, czy miał siostry? No myślę, że gdybyśmy sięgnęli chociażby do świętego Jana, trzeci rozdział, jednorodzony. Tutaj odnajdujemy odpowiedź jednoznaczną, objawioną.
Teologowie tłumaczą. Józef i Jakub, o których mówi Ewangelia, byli dalekimi kuzynami Jezusa. Wymienieni zostali na pierwszym miejscu. To oznacza, tłumaczą, że wszyscy inni dodani po przecinku mieli jeszcze dalsze pokrewieństwo z Chrystusem niż ci wymienieni na początku, Józef i Jakub. Ojciec Sali dodaje jeszcze taki argument. Jezus, umierając, powierzył swoją matkę umiłowanemu uczniowi, Janowi. No i ten rzeczywiście wziął ją do siebie. Czy dałoby się to pomyśleć, gdyby wspomniani w Ewangelii bracia i siostry Jezusa byli dziećmi Maryi? Pyta ojciec Sali. Wydawałoby się, że Matka Najświętsza zamieszkałaby u swoich kolejnych dzieci, a nie u Jana.
Niech światło jej Bożego macierzyństwa świeci mocno tutaj na Jasnej Górze i stale przybliża nas do tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Synowie i córki tej ziemi przez 6 stuleci byli wrażliwi na to jasnogórskie światło Maryi. niech pozostaną nadal tak wrażliwi, jak tego domaga się od nich nasza trudna epoka, epoka dziejów ludzkości i dziejów naszego narodu w wielkiej rodzinie ludzkiej.
Dziś delikatnie wspomnieliśmy o tytułach Najświętszej Marii Panny, Królowej Świata, Matce Boga, ale istnieje jeszcze taki tytuł bardzo nam bliski, nam Polakom, Matka Kościoła. Ten tytuł to zasługa kardynała Wyszyńskiego.
Tak, na zakończenie Soboru Watykańskiego II rzeczywiście na prośbę biskupów polskich papież Paweł VI ogłosił właśnie Maryję Matką Kościoła. Nie została ta prawda wpisana do konstytucji dogmatycznej o Kościele, do 8 rozdziału, który jest właśnie maryjnym rozdziałem, ale papież ogłosił po rzeczywiście na prośbę biskupów polskich.
Księdza, Maryjność Polska jest bardzo charakterystyczna i myślę, że wybija się na tle Kościoła powszechnego.
W Europie na pewno tak, natomiast ostatnio troszeczkę śledzę historię sanktuariów w innych krajach i szczególnie Ameryka Łacińska, Meksyk. Myślę, że nie jesteśmy tutaj samotni. Jeśli w naszym rozumieniu jest odbierany Bóg jako ktoś bardzo serdeczny, jako bardzo wrażliwy na ludzką krzywdę, to myślę, że jest tutaj też oddziaływanie kultu maryjnego. Dlatego, że oczywiście, gdy sięgniemy do Starego Testamentu, to na przykład prorok Izajasz porównuje miłość Boga do miłości właśnie matki, która nie może zapomnieć o synu. A gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Tutaj znaleźlibyśmy więcej w Starym Testamencie miejsc, gdzie o miłości Boga nie tylko objawienie mówi nam w kategoriach męskich, ojcowskich, ale także w kategoriach macierzyńskich. Próbą uzupełnienia tego jest teologia feministyczna w niektórych wymiarach, gdzie próbuje się z Boga, z rodzaju męskiego zrobić Boga rodzaju żeńskiego. To jest pewne nieporozumienie, dlatego że Bóg jest ponad płcią, jest czystym duchem. I przypisywanie Panu Bogu, że jest matką czy ojcem, teologicznie jest nieuzasadnione, po prostu błędne. Natomiast wrócę do tego wątku, który podjąłem, że Maria nam pozwala właśnie przez macierzyńskie wstawiennictwo, macierzyńską rolę duchową, jaką pełni w Kościele z ustanowienia Chrystusa, pomaga nam odczytać właśnie także obecną w Bogu miłość delikatną, subtelną, czułą, tą właśnie, co określamy ogólnie miłością macierzyńską.
Do Marii Matki pielgrzymuje wielu Polaków. Część z nich modli się 15 sierpnia przed wizerunkiem Matki Boga na Jasnej Górze. Tego dnia co roku dociera tam najstarsza piesza pielgrzymka w kraju – warszawska. W tym roku zorganizowano ją po raz 307.
Z Maryjo wolni by wierzyć, ufać i...
Po prostu dziękować za wszystko, co mnie się spotkało. Za dom, za męża, za rodzinę, za syna, za, no, zawsze za pracę.
Idziemy z wnuczkami. Jaś ma 8 lat, idzie już 8 raz z nami. Konrad ma 7 lat i z nami idzie drugi raz z dziadkami.
Ciągnie ta atmosfera, ci ludzie, jak się wchodzi, to no, te kilometry, to ciepło, nie czuć nic, także no, ciągnie tak i do tej matki, żeby iść, żeby poświęcić te dni.
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny to najstarsza i jedna z najważniejszych uroczystości poświęconych Matce Bożej. Obchodzona jest od V wieku. 15 sierpnia jest potocznie nazywany przez katolików w Polsce Świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się zioła, warzywa i kwiaty. Ta tradycja bierze się stąd, że w tym okresie przypada czas żniw. Dawniej tak dziękowano Bogu za wstawiennictwem Maryi za zbiory. Zielarka Elżbieta Augustynek mówi, że pewne zioła muszą znaleźć się w tradycyjnym bukiecie.
Krwawnicę pospolitą, miętę i koziebobki, to znaczy krwiściąg lekarski. O, i tu mamy no, jedno z ważniejszych ziółek, to jest cykoria podróżnik, nieraz nazywany przydrożnik, niezastąpione ziółko. I jest pszenica, tu jest żyto. Zboża, wszystkie, których używamy. Myśmy to zawijali w taki liść chrzanu, bo chrzan też się daje.
Jaką powinniśmy oddawać cześć Maryi? Żeby nie przesadzić, ale też żeby nie umniejszyć. Czy traktować Matkę Bożą na równi z Abrahamem, Mojżeszem, świętym Pawłem, świętym Piotrem?
Najwyższa forma kultu należy się osobom boskim. To jest niesamowicie istotne. Teologicznie ten kult oddawany osobom boskim nazywa się adoracją, a więc adoracji. To się wyraża właśnie w naszym klękaniu chociażby, pełnym namaszczenia przed Najświętszym Sakramentem.
adoracja należy się osobom boskim. To jest dość ciekawe, bo na przykład będąc za granicą w pomocy takiej duszpasterskiej się spotkałem z określeniem, że jesteśmy bardzo pobożni, a wyrazem tej pobożności było to na przykład, że my Polacy najczęściej wchodząc do świątyni po prostu klękamy. Ale powrócę jeszcze raz. Osobom boskim kult adoracji najwyższy. Maryja natomiast ze świętymi jest zaliczona do drugiego rodzaju kultu, czci. Przy czym w odniesieniu do Maryi jest wyłączenie, jest jakby podniesienie jej, że to jest szczególna cześć, hyperdulie, tak to nazywa się technicznie. Więc najbezpieczniejsza forma uczczenia Maryi, tak jak świętych, ze szczególnym namaszczeniem. Zresztą gdy śledzimy, a troszeczkę miałem okazję naukowo badać te obszary, tam gdzie szwankuje, gdzie troszeczkę jest niedowartościowany kult Ducha Świętego, na przykład znaczenie, rola osoby Ducha Świętego, gdy ta osoba Trójcy Świętej jakoś ze świadomości wiernych ucieknie, może się zdarzyć, chociaż to rzadziej z osobą Syna Bożego, to jakby automatycznie w to miejsce wtedy wkradała się troszeczkę Najświętsza Maria Panna, była wprowadzana. Więc ta zasada podana przez Pawła VI jest niesamowicie praktyczna i uważam bardzo potrzebna do stosowania. I jak wyakcentujemy osoby Trójcy Świętej, wtedy Maryja przepięknie jest w swojej roli. Najbliżej, a zarazem żadną z osób Trójcy Świętej nie zastępuje, tylko po prostu jest w oblubieńczej relacji z nimi. Najbliższa także tam.
W audycji udział wzięli
ksiądz Krzysztof Krzemiński, jestem księdzem diecezji toruńskiej, pracuję na Wydziale Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym. Moja specjalność to teologia dogmatyczna, natomiast także jestem w diecezji toruńskiej odpowiedzialny za dialog z innymi religiami i za ruch ekumeniczny.
A także ksiądz Henryk Małecki, Stanisław Wycech, Mieczysław Lisiewicz, Antoni Skiba, Janusz Cisek i Elżbieta Augustynek. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.